poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w sobotnie popołudnie. Kolejny raz rozmawiam dziś w formule poza protokołem i goszczę w tym programie wielkopolskich polityków, ale rozmawiam z nimi w zasadzie o wszystkim, tylko nie o polityce. Coraz bardziej podoba mi się ta formuła, a tym razem do naszego studia zaprosiłem pilskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Porzucka. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Zawsze sumiennie przygotowuję się do tych audycji, robię sobie taki solidny research, między innymi wszedłem na stronę sejmową, sprawdziłem pańską aktywność w różnego rodzaju zespołach, grupach parlamentarnych, no i natrafiłem na rzecz, która mnie zaintrygowała. Marcin Porzucek, członek parlamentarnego zespołu do spraw promocji badmintona. Zdziwiłem się.
Podstawową działalnością posła jest praca...
Na rzecz promocji badmintona.
Nie, to najważniejsze są komisje sejmowe. Jestem członkiem dwóch komisji sejmowych, Komisji Finansów Publicznych, myślę, bardzo istotnej komisji, jeżeli chodzi o wiele aspektów, i Komisji Łączności z Polakami za granicą. Natomiast jest jeszcze aspekt i jest kilkadziesiąt, może nawet więcej zespołów tematycznych. Do tego zespołu zaprosił mnie pan poseł Zbigniew Dolata, wielki miłośnicz sportu.
Ale że taki zespół w ogóle istnieje, ja się zdziwiłem.
Jakby pan spojrzał, jakie tam istnieją zespoły, to by się pan zdziwił. Oczywiście za członkostwo w tych zespołach nie ma żadnych dodatkowych profitów. One raczej służą promocji danej dziedziny. Z tego, co pamiętam, w poprzedniej kadencji, po poprzednich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie nasi zawodnicy byli o krok od medalu w badmintonie, zaangażowałem się także w ten zespół. Natomiast na pewno czas pandemii nie sprzyja tego typu działalności.
Panie pośle, ale jest pan także członkiem parlamentarnego zespołu sportowego. To mam rozumieć, że pan jest takim dzieckiem sportu trochę?
Parlamentarny zespół sportowy to jest takie gremium, gdzie spotykamy się w wolnym czasie i staramy się robić też dobre rzeczy ostatnio.
Nie haratacie w gałę?
Haratamy. Dwa tygodnie temu uczestniczyłem w charytatywnym turnieju na rzecz ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Było nas kilkunastu. Graliśmy z samorządowcami, z oldboyami.
Ponad podziałami politycznymi.
Byli tam posłowie różnych formacji i myślę, że w takich szczytnych wydarzeniach warto brać udział.
Gdzieś znalazłem też czasy takiego początku pańskiej aktywności politycznej. Jeszcze z czasów sejmiku województwa wielkopolskiego pan mówił wtedy na pytanie o hobby sport. Właśnie sport. Jaki sport w takim razie?
Ja lubię generalnie wszystkie sporty. Igrzyska są o tyle fajne, że można obejrzeć także te dyscypliny, które na co dzień
nasycił się pan?
Umykają. Tak, nasyciłem się tym bardziej, że Polacy bardzo dobrze wystąpili. Byłem pytany na początku igrzysk, parę dni po rozpoczęciu, czemu nie ma medali. Mówiłem, że punktem odniesienia powinny być poprzednie igrzyska w Rio de Janeiro. Poprawiliśmy liczbę medali. Jesteśmy w pierwszej 20, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową. Więc jest dobrze, chociaż też trzeba mieć świadomość, że to buduje wszystko lekkoatletyka. Z innymi dyscyplinami jest gorzej. Tym bardziej cieszę się, że te projekty lekkoatletyczne są wspierane chociażby w Zatrzewie czy w Margoninie. Przyszkolne stadiony z komponentem lekkoatletycznym.
To może tak w każdej dyscyplinie powinno być, no ale to jest rozmowa zupełnie na inny temat.
Oczywiście.
Panie pośle, pan zawsze tylko amatorsko sport? To było takie wspieranie z trybun, czy gdzieś tam na jakieś...
Nie, raczej amatorsko, zawodowo nigdzie nie występowałem, bo moją pasją, chociaż nie używamy tego słowa w dzisiejszym programie, jest polityka i działanie na rzecz naszych rodaków.
To jestem ciekaw, czy coś się panu zmieniło, jeśli chodzi o przeszłość, bo deklarował pan także, że pańskim hobby nigdy nie mogłoby być wędkarstwo i grzybiarstwo.
Zmieniło się o tyle, że bardzo lubi do lasu chodzić moja córka. Zapewne wtedy jej nie było.
Córka zmienia wszystko.
Na świecie. Ona bardzo lubi chodzić do lasu, lubi grzybobranie. To nie mamy jakichś nadzwyczajnych wyników, ale bardziej chodzi o spędzenie czasu, więc pod tym względem tak. A wcześniej pewnie nie lubiłem tego typu rzeczy, bo lubię bardziej dynamiczne zajęcia.
No to właśnie zapytam o córkę, o to, czy to zmieniło bardzo pana, państwa życie, no bo to też rodzinne, bo startował pan do polityki jeszcze właściwie jako...
Gdy startowałem po raz pierwszy, byłem radnym w 2006 roku, miałem 22 lata, byłem jednym z najmłodszych radnych wojewódzkich w nie tylko...
Jeszcze wtedy bez rodziny.
Bez rodziny, chociaż już znałem moją żonę. No, na pewno trochę jest inaczej. Teraz jednak bardziej bolą te godziny, te dni spędzone oddzielnie, a jest ich niestety całkiem sporo, ale też tak sobie wybrałem, więc znaczy z tym trzeba się liczyć. Jeżeli ktoś wchodzi do polityki, to musi liczyć się z tym, że przez kilkanaście dni w miesiącu nie ma go w domu.
Paulina Henik-Kloska, która gościła niedawno w naszym programie, mówiła, że to jest ciężkie. To samo mówiła Jadwiga Emilewicz. To jest taki mianownik wszystkich polityków, to jak zrekompensować rodzinie ten czas, kiedy was nie ma. I ta rozłąka, która gdzieś tam was siedzi mocno i pewnie was trochę spala, no bo nie ma się tego codziennego kontaktu.
To prawda, ale wtedy, gdy jestem, już to staram się nadrabiać ten stracony czas.
I na grzyby.
I na grzyby, tak jest.
Na grzyby. No dobrze, to przypomnijmy sobie w takim razie początki pańskiej kariery politycznej. Pan mówił, że jest utwór, który kojarzy się panu z czasem pierwszych kampanii wyborczych. To jest utwór The Mamas and the Papas, Californian Dreaming. Te marzenia się spełniły?
Bardziej słuchaliśmy tej płyty jeżdżąc po Wielkopolsce podczas mojej kampanii, jeszcze nie, wtedy nie mojej, ale mojego ówczesnego szefa w 2005 roku i po prostu zapadła mi w pamięć ta piosenka. Zawsze gdy ją słyszę, to przypominam sobie ten 2005 rok i ten sukces, który udało się wtedy zrobić. No oczywiście przede wszystkim ciężką pracą.
No to w takim razie posłuchajmy Kalifornijskich Marzeń. No to zmieniamy temat w takim razie, panie pośle. Rzecz, która trochę się do pana tak przykleiła wizerunkowo i wydaje mi się, że wychodzi poza taki standard aktywności politycznej. W czasach początku pandemii koronawirusa został pan wolontariuszem. Wolontariuszem na oddziale szpitala covidowego w Pile. To była dosyć duża sensacja. Czy to pańskie doświadczenie z tego szpitala covidowego zmieniło pańskie życie, jakby postrzeganie rzeczywistości?
To była druga fala epidemii. Wówczas przedstawiciele szpitala zaapelowali do mieszkańców północnej Wielkopolski, aby kto może, aby zgłaszał się jako wolontariusz do szpitala. No, po paru dniach była informacja, że odzew był bardzo skromny, więc uznałem, że no, kto ma się zgłaszać, jak nie takie młode, zdrowe osoby jak ja. Zadzwoniłem do szpitala, porozmawiałem, spytano mi się, gdzie chciałbym być, czy mam jakieś preferencje. Na początku miałem na wózku rozwozić ze szpitalnej apteki medykamenty na poszczególne oddziały, ale powiedziano mi, że najbardziej to bym się przydał na oddziale covidowym, ponieważ tam jest zdziesiątkowany personel, no nie tylko medyczny, ale także ten pomocniczy. I pytanie wprost, czy...
Jak pan usłyszał o zdziesiątkowanym personelu, to się pan trochę zawahał?
Na pewno tak, ale uznałem, że podejmę się tego wyzwania. I myślę, że przez te tygodnie, kiedy byłem, wiele też się nauczyłem na pewno. Nie chodzi tylko o kwestię sprzątania, bo ta praca polega głównie na tym, żeby przyjść mniej więcej na godzinę 6:00, po nocy posprzątać korytarze, sale, toalety, przygotować wszystko do śniadania. Ale też pokazywało skalę tej epidemii, jak ludzie w różnym wieku naprawdę mają olbrzymi problem. Wiele z tych osób w ogóle nie wstawało. Dla pozostałych największym wysiłkiem w ciągu dnia była wizyta w toalecie samodzielna i to był marsz, na co mogli sobie pozwolić. Tam nie było nikogo, kto chodziłby po korytarzu chociażby. I to na pewno tą skalę epidemii mi udowodniło i też daje pewne argumenty w rozmowach z osobami, które nie wierzą w to, że...
A pan widział potem prześcieradła puste po miejscu?
Pamiętam Wigilię i pamiętam metalową trumnę, która wjechała na oddział. To na pewno jest taki moment, który zapada w pamięć, bo jakaś rodzina właśnie w Wigilię straciła kogoś bliskiego na tą straszną chorobę.
To napatrzył się pan tam?
Tak, no to są doświadczenia, które na pewno procentują. Parę miesięcy później moi rodzice byli chorzy na COVID, szczególnie tata ciężko przeszedł. Na szczęście wyszedł z tego. I tym bardziej no, cieszę się, że mamy takie możliwości, aby przeciwdziałać temu. Każda szczepionka od 100 lat właściwie działa w określonym zakresie, ale ja sam się zaszczepiłem, moi rodzice także, właściwie cała rodzina nasza się zaszczepiła. To pozwala żyć trochę łatwiej, chociaż mamy świadomość tego i to jest też wyzwanie dla nas wszystkich w Polsce, aby ta czwarta fala, która ma nastąpić, a która jest już w niektórych krajach europejskich, aby u nas była łagodniejsza, ale wszystko jest w naszych rękach.
Jak wygląda pański dzień na takim szpitalu, na takim oddziale szpitalnym?
Oddziale, tak jak mówiłem, starałem się być jak najwcześniej. To też wynikało z tego, że była właściwie jedna szatnia. Personel był zdominowany przez panie, więc staraliśmy się nie wchodzić sobie w drogę, więc starałem się ostatecznie być około godziny 6:00. Byłem jedną z pierwszych osób, która po nocy jakby wchodziła. Trzeba było się, już powiem w skrócie, ale przedstawiając ogólnie, jak to było, rozebrać do bielizny, założyć ten skafandry, które widzieliśmy pewnie wszyscy w telewizji. Dwie pary rękawiczek, maseczka, oczywiście jeszcze inne środki ostrożności. No po paru godzinach, wychodząc z oddziału, to człowiek nie jest wilgotny, jest mokry. Ta bielizna, jest, można wyrzymać wodę z tego i to jest na pewno bardzo trudna rzecz, no ale trzeba było zachowywać te środki bezpieczeństwa. Wtedy nie było jeszcze szczepionek. Trzeba było bardzo mocno uważać, aby się nie zakazić, na, gdzie można się zakazić, a nie na oddziale covidowym. Gdzie...
Żona nie protestowała?
To oczywiście mieliśmy, pewnie zastanawialiśmy się, co zrobić, no bo nawet zachowując pełne zasady bezpieczeństwa, to ryzyko zakażenia było, ale przyjęła moją decyzję i myślę, że wspierała mnie także w tym, aby to robić. Tak więc była na tak.
To jest takie doświadczenie, które pan by każdemu polecił. Ja nie mówię, że konkretnie w tym miejscu, ale
ja bym polecił
wyjście ze swoich takich kolei bezpiecznych.
Na pewno jest to bardzo duże doświadczenie, aby zobaczyć, jak to wygląda. Z jednej strony, jak cierpią pacjenci, z drugiej strony, jak ciężko pracuje służba zdrowia.
Zmienił pan podejście właśnie do pracy salowych, sióstr?
Moja babcia była pielęgniarką, więc ja zawsze ceniłem osoby, które pracują.
A inaczej cenić
zdrowia.
Na odległość, a inaczej
ale samemu
tego,
zobaczyć oczywiście. To,
myjąc
to,
na przykład ubikację, prawda? Czy
to prawda.
Czy
to jest jeden aspekt właśnie ten o pacjentach. Już mówiłem o tych trudach i to pokazuje też, że my oczywiście żyjemy różnymi ustawami, regulacjami, ale jest ten człowiek gdzieś na dole i to jest konkretna osoba, która ma imię, nazwisko, swój wyraz twarzy, uśmiech bądź moment grymasu jakiegoś. Na pewno jest to doświadczenie, które zostanie ze mną do końca życia. I ja czy bym polecał? Tak, polecałbym wszystkim coś takiego. Tak jak mówiłem, ja zgłosiłem się po tym, jak nie było chętnych i pracowałem przez kilka godzin rano. Natomiast ja cały czas pracowałem jako parlamentarzysta.
No wyobraża pan sobie teraz taką pracę na co dzień kogoś, kto całe życie to wykonuje, prawda? To dopiero wtedy jest wyzwanie.
Z pewnością tak, ale dlatego tym bardziej bym zachęcał te osoby, które kontestują epidemię. A wtedy takich osób było dużo, zresztą nadal jest ich sporo, aby wybrały się na wolontariat na taki oddział i zobaczyły, jak to naprawdę wygląda, że to nie jest jakaś fikcja wymyślona przez kogoś, tylko faktycznie to są problemy i konkretni ludzie, którzy cierpią i umierają.
W ogóle poleca pan wolontariat. To pierwsze takie pańskie doświadczenie wolontaryjne? Będzie pan chciał jeszcze kiedyś?
W tego typu tak, a myślę, że w przyszłości na pewno będę to rozważał. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będę to robił. Ja też chcę podkreślić, że nigdzie tego nie ogłaszałem. To jakby wyszło, jedna z dziennikarek wielkopolskich to odkryła i uparła się, że koniecznie chcę o tym napisać. I zrobiła to pierwsza i dziennikarze, z którymi na co dzień współpracuję, nawet mieli pretensje, że im tego wcześniej nie sprzedałem takiego tematu, ale to nie było moją intencją. Ja po prostu chciałem pomagać i też nie chciałem przykuwać uwagi mediów. Jeden z tabloidów proponował nawet, żeby wejść ze mną na oddział, to wykluczyłem, powiedziałem, że nawet jeżeli jakimś cudem dogadają się z dyrekcją szpitala na coś takiego, to ja w takich rzeczach nie mam zamiaru, nie chcę brać udziału. Ale też miałem świadomość tego, że mogę o tym mówić także po to, żeby ludzie widzieli, że jest to bardzo duży problem, oraz żeby rozważyli swój udział, żeby sami się zgłaszali.
Wracam jeszcze właśnie do tego pytania, czy poleca pan wolontariat jako takie doświadczenie rozszerzające?
Polecam. Myślę, że niezależnie, czy to jest kwestia właśnie w szpitalu, czy w hospicjum, czy w schronisku dla zwierząt, to jest na pewno bardzo ubogacające i warto swój czas poświęcić. Tym bardziej, że jest wiele rozrywek, które po prostu kradną nam czas. Jak pomyślę, że przez godzinę pewnie siedzę, jak miliony z nas na Facebooku, a można to spożytkować zupełnie inaczej, to warto to przemyśleć.
Żona wybaczyła?
Nie, ale żona, znaczy to nigdy nie musiała mi wybaczać, bo tak jak mówię, mieliśmy obawy, ja też przecież ze względów bezpieczeństwa, ale nigdy nie...
Wspierała
mnie. Żona od samego początku, no, trochę mi głupio to mówić, ale no, była dumna z tego, że na coś takiego się zdecydowałem.
No to mały ukłon w kierunku pańskiej żony. Coś, o czym pan mi mówił, co pan poleca, wśród inspiracji muzycznych, które nasi goście proponują, to jest Wonderful Life Blacka, utwór, który towarzyszył państwu.
To jest ten utwór, do którego tańczyliśmy na naszym ślubie. To był nasz pierwszy taniec i wspominam ten utwór. Udało się gdzieś tam się odnaleźć nagranie i czasami je publikuję w kolejne rocznice.
No to w takim razie Black i Wonderful Life. Wracam do pańskiego dossier parlamentarnego i znów jako kolejny poseł widzę u pana bardzo dużo akcentów zagranicznych. Już jednej posłance wyliczałem i wypominałem wszystkie te międzynarodowe grupy. To teraz czas na pana. Jest pan członkiem polsko-egipskiej grupy parlamentarnej, ba nawet jej przewodniczącym. Grupa parlamentarna Polska Zjednoczone Emiraty Arabskie, polsko-gruzińska, polsko-marokańska, polsko-ukraińska, uzbekistańska. No, ta ostatnia to też znów zaskoczenie, jak to się stało, że pan działa w takiej grupie. Był pan w Uzbekistanie, czy to jest...
Nie byłem nigdy w Uzbekistanie. Uczciwie powiem, że zapisałem się do tej grupy na prośbę posłów opozycji z PSL-u i z Platformy, którzy chcieli, aby do ich grupy dołączył poseł z Prawa i Sprawiedliwości, a ponieważ Uzbekistan to jest kraj, z którym warto współpracować i jest to na pewno szansa też dla naszych przedsiębiorstw, liczę, że również tych z Wielkopolski, ale to jest temat na przyszłość. Póki co w Uzbekistanie nie byłem, ale mam nadzieję, że nie tyle to się zmieni, co zmieni się to, że nasze firmy będą tam aktywniej działać.
To w jakim miejscu pan był z tych, które ja wymieniłem, jeśli chodzi o aktywność pańską, poselską w tych zespołach?
Prywatnie byłem w Egipcie parokrotnie, chociaż ostatni raz chyba 10 lat temu. Natomiast...
To taka destynacja wakacyjna?
Destynacja wakacyjna, tak. Przed laty to była destynacja wakacyjna. A tak szczerze mówiąc, no na Ukrainie byłem bardzo wiele razy, ale to też nie z tego zespołu. W Maroku nigdy nie byłem.
To Ukraina mnie zainteresowała, dlatego że wspomniał pan, że to nie były takie wyjazdy zawsze od tylko sobie turystyczne, tylko takie mocne, silne przeżycia z historią w tle. Mówię między innymi o rewolucji na Majdanie.
To prawda. Pomarańczowa rewolucja kilkanaście lat temu to był wyjazd, gdy byłem na studiach. Widzieliśmy, co się wtedy działo i przyznam szczerze, jak zadzwoniłem do domu, jako tam student bodaj drugiego roku politologii i chciałem namówić mamę i tatę, żeby mnie wsparli finansowo na ten wyjazd, ale jak po pierwszym zdaniu, jak tylko usłyszeli, że chcę tam jechać, to absolutnie nie wyrazili zgody, więc już o nic nie prosiłem. Szczęśliwie akurat dostałem wtedy za 2 miesiące stypendium naukowe oraz to taka ciekawostka, wynagrodzenie za udział w takim programie Ciao Darwin, to był taki program TVN-u skądinąd. No nie będę przybliżał, no, niezbyt wysokich lotów program, natomiast tam jako politycy, była akurat taka rywalizacja politycy-sportowcy. Było paru znanych polityków, a my tam jako młodzieżówka uczestniczyliśmy w tle tego. Krótko mówiąc, pojechałem tam.
I skąd ten pomysł na ten wyjazd?
No pomysł był taki, że byłem w Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w takiej zgranej ekipie i uznaliśmy, że trzeba tam jechać, trzeba po pierwsze zobaczyć, no i w miarę możliwości pomóc, ale no przede wszystkim zobaczyć, bo nasze możliwości oczywiście są ograniczone, ale też chcieliśmy pokazać Ukraińcom, że wspieramy ich na drodze do pełnej demokratyzacji kraju, żeby to widzieli, no i być może też obecność zagranicznych przedstawicieli mogła ograniczyć jakieś wrogie akty przemocy. Przyznam szczerze, bo byliśmy tam blisko tydzień, spaliśmy głównie w akademiku, natomiast jedną czy dwie noce spaliśmy w namiocie. To był, wtedy był mróz, bo to był grudzień. Spaliśmy w namiocie na styropianie i pojawiały się takie głosy, że...
Kombatant ze styropianu.
Na szczęście w Polsce tego już nie trzeba robić. Natomiast no, wtedy pamiętam, że była pełna mobilizacja tych wszystkich osób. Tam było kilkaset osób w tym miasteczku namiotowym. Była obawa, że mogą rosyjskie służby specjalne rozbić ten obóz. Na szczęście do tego nie doszło. Jak się śpi, dobrze mi się spało. Oczywiście w kurtce, w czapce, ale to też takie wspomnienie, które...
To może pan zapisać w biografii politycznej. Marcin Porzucek spałem na styropianie. To zawsze dobrze brzmi, ale zupełnie poważnie mówiąc, napatrzył się pan tam na Majdanie tego, jak wygląda taka rewolucja uliczna.
To była rewolucja, na szczęście ona nie przebiegała aż tak mocno, jak ta późniejsza rewolucja sprzed kilku lat. Wtedy nawet bym powiedział, że byłem zaskoczony, że mimo tak bardzo dużej wojny politycznej, ci ludzie na ulicach w miarę spokojnie do tego podchodzą. Tam przyjeżdżali, znaczy miasto było zdominowane jako Kijów zwolennikami Juszczenki. Przyjeżdżały co jakiś czas grupy ubrane na niebiesko, ludzi od Janu Kowycza, natomiast nie było między nimi agresji. To nawet nie było takiej słownej, jakby werbalnej. Więc to mnie trochę zaskoczyło pozytywnie, można powiedzieć. Natomiast no wiemy, że takie sytuacje szybko potrafią się przerodzić coś znacznie gorszego. Ostatecznie pomarańczowa rewolucja zwyciężyła. Chociaż pamiętam, jak rozmawialiśmy z młodymi ludźmi z Pory, czyli z młodzieżówki od Juszczenki, tak, kiedy Ukraina dogoni Polskę. Mówię, no, może za 10, może za 20 lat. On mówi, nie, już, my za rok będziemy tacy jak wy, może za dwa. Tu wszystko się zmieni. No powiem tak, no to nie zmieniło się. Inna rzecz, że uczciwie mówiąc, mieliśmy okazję potem spotkać się na wspólnym wyjeździe takim kilkudniowym do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. No i nie wiem, jak ci ludzie byli selekcjonowani, dobierani do tego wyjazdu, ale tam nie było przypadkowej młodzieży, że raczej taka dobrze prosperująca.
To pozmieniało się mimo wszystko. Znaczy, albo inaczej, zawsze wygrywa ktoś na rewolucji, ktoś przegrywa. Masy z reguły przegrywają.
No tak, to już jest, że każda rewolucja zabija swoje dzieci. To już wiemy od dawna.
Panie pośle, to kończąc zupełnie zapytam o takie spokojne, rodzinne wyjazdy. Też pytam o preferencje i znów nie mógł się pan zdecydować. Było morze, były góry. Jakie są pańskie ulubione miejsca wyjazdów rodzinnych?
No, przede wszystkim ze względu na ograniczone możliwości wyjazdu na dłuższy czas preferuję takie krótkie wyjazdy, 2-3-dniowe nad Polskie Morze. Z Piły na szczęście jest dosyć blisko. Więc tak zazwyczaj wyjeżdżamy na kilka dni. No niestety na takiego prawdziwego urlopu w czasów podróżą na 2 tygodnie to nie miałem, odkąd jestem posłem i pewnie mieć nie będę, ale gdy mogę, staram się odpoczywać, no bo żeby te baterie naładować.
Ulubiona nadmorska miejscówka?
Jest ich kilka. Bardzo lubię Ustkę, chociażby odkryłem ją dopiero kilka lat temu. Ale jest tam bardzo przyjemnie.
A rzeczywiście z Piły blisko nad morze, a góry? Bo pan mówił, że jednak góry też się pojawiają co jakiś czas.
Tak, ale w górę rzadziej jeździmy, także ze względu na odległość. Cóż, no...
To nawet do Poznania jest troszeczkę drogi, prawda? Jak pan przyjeżdża tutaj...
To prawda, chociaż na szczęście drogi już się trochę poprawiły. Od Poznania już się jeździ na południe znacznie lepiej. Mam nadzieję, że będziemy utrzymywać ten trend, ale no, wszyscy czekamy i tutaj cieszę się z zapowiedzi pana premiera, że S11 na północ od Poznania będzie realizowany.
Panie pośle, wkraczamy na wąski, grząski grunt. Polityki, przynajmniej w tym programie, tego unikamy. Zupełnie na koniec pańskie takie marzenia życiowe, które pan sobie stawia, takie pozapolityczne.
Chciałbym mieć więcej czasu dla rodziny. Chciałbym być szczęśliwy, tak jak każdy z nas. Zdrowie, szczęście, to są te najważniejsze rzeczy. No i żeby... Ja mam wielką satysfakcję z tego, gdy widzę zmiany, które są w tych małych miasteczkach, w rodzinach, które gdzieś tam pojawiają się na mojej drodze i widzę, jak zmienia się ich życie pozytywnie. To na pewno też daje dużą satysfakcję i rekompensuje pewnie też te mankamenty związane z tym, że zdarza mi się tak, że 5 kolejnych nocy spędzam w innym łóżku, bo jestem cały czas w trasie.
I co żona na te 5 innych lokalizacji?
No, żona jakby na szczęście monitoruje mniej więcej, gdzie jestem. Więc jeżeli jestem w Pile, potem jestem w Warszawie, potem
tak,
na przykład muszę być w Olsztynie, czyli na południu mojego okręgu, bardzo daleko, ale jak przyjeżdżam wieczorem, no to już nie ma sensu jechać do Piły i tam po prostu nocuję.
Życzę spełnienia marzeń w takim razie, życzę wytrwałości, no i jeszcze też żonie przede wszystkim dużo, dużo wyrozumiałości dla tych pańskich podróży, no i oby było jak najwięcej wczasów pod gruszą.
Bardzo dziękuję.
Marcin Porzucek, pilski poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem audycji Poza Protokołem.
Poza Protokołem.